Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest Danuta Rocławska, psycholog i coach specjalizująca się w wychodzeniu z sytuacji kryzysowych. Witam Panią na antenie Radia Gdańsk. Dzień dobry.
Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu.
Czy to wspólne siedzenie w domach, które teraz mamy, w mieszkaniach, w wielu przypadków, już od wielu tygodni, to jest sytuacja trudna, czy można to już nazwać kryzysem?
Ja myślę, że to pytanie ma wiele płaszczyzn i odpowiedź na to pytanie jest wielowątkowa, bo zaczęłabym od tego właśnie, czym różni się sytuacja trudna od sytuacji kryzysowej. Sytuacja trudna to jest taka sytuacja, gdzie no, napotykamy jakąś trudność, w związku z tym pojawia się jakieś napięcie, to jest nieprzyjemne, próbujemy znaleźć na to rozwiązanie, to uczucie nieprzyjemności motywuje nas do tego, żeby znaleźć jakieś adekwatne, pasujące rozwiązanie. I krótko mówiąc, sytuacją trudną, a spotykamy na przestrzeni naszego życia takich sytuacji bardzo dużo, po prostu sobie radzimy. Natomiast sytuacja kryzysowa to jest taka sytuacja, którą interpretujemy, bo to jest bardzo ważne, tutaj kładę na to nacisk, interpretujemy jako taką trudność nie do przezwyciężenia. To jest taki moment, kiedy czujemy, że coś nas zaczyna przerastać, że właśnie nie znajdujemy tutaj jakiegoś takiego, nie wiem, typowego rozwiązania. I ta sytuacja zaczyna nas dociążać, nie tylko pod względem takim emocjonalnym, ale również takim psychologicznym, poznawczym. Jest to po prostu coś, co zaczyna nas przerastać.
Ja się zastanawiam się właśnie, czy to można nazwać kryzysem takie tak naprawdę spędzanie czasu z własną rodziną, bo siedzimy w domach z swoimi bliskimi. I właściwie powinniśmy być z tego powodu szczęśliwi, że możemy spędzić razem więcej czasu.
No właśnie, i to tak naprawdę zależy. Zależy od naszych różnych jakby struktur i uwarunkowań rodzinnych, od tego, w jakich relacjach jesteśmy w tych naszych domach z członkami rodzin. Bo jeżeli do tej pory na przykład ucieczka w pracę była ucieczką i my robiliśmy wszystko, żeby w tym domu spędzać jak najmniej czasu, bo były jakieś nierozwiązane tematy między członkami rodzin, między nie wiem, partnerami czy między rodzicami a dziećmi, to taka sytuacja, kiedy nagle wszyscy jesteśmy na kilkudziesięciu, nie wiem, metrach kwadratowych, może stać się taką sytuacją bardzo trudną i taką sytuacją nie do wytrzymania. I to jest taki moment, kiedy trzeba jakby na nowo przyjrzeć się tej rodzinie i zobaczyć z jakąś taką autorefleksją, okej, to o co tak naprawdę nam wszystkim chodzi. Natomiast oczywiście, jeżeli te relacje są zdrowe, jeżeli te relacje są takie, że tak powiem, normalne, to w tej sytuacji, kiedy jesteśmy wszyscy razem, można poodkrywać wiele rzeczy na nowo. Ja ostatnio prowadząc sesję coachingową z jednym z moich klientów, który teraz pracuje w pracy zdalnej, on właśnie opowiadał o tej sytuacji, że jest trójką dzieci teraz w domu, one są w tej szkole zdalnej, on w pracy zdalnej. I on z takim, no, takim dużym wzruszeniem mówił o tym, że odkrywa te swoje dzieci na nowo, że patrzy, jakie są odpowiedzialne, że pojawiają się w tych nowych okolicznościach jakieś inne tematy do rozmów. I on na przykład odkrywał te swoje dzieci z zachwytem. Także ja myślę, że to może być i tak, że tutaj nie ma po prostu jakiegoś jednego wzorca. Wszystko zależy od tego, z czym my wchodzimy w tą izolację i jakie my mamy, że tak powiem, takie historyczne uwarunkowania w tych naszych rodzinach.
No właśnie, bo dzieci bardzo często są tą sytuacją też mocno zestresowane, bo nie dość, że ta szkoła przez internet, to jeszcze nie można wychodzić, a już na pewno bez dorosłych. Jak im wytłumaczyć, że ta sytuacja no, jest konieczna i że właściwie, tak sobie myślę, że prawie każdym domu codziennie pyta pytanie, jak długo jeszcze? Jak długo jeszcze nie spotkam się z kolegami? Jak długo jeszcze nie będę mógł wyjść?
No tak, zgadzam się. Ta sytuacja również dla naszych dzieci może być trudna, ponieważ ona jest nietypowa, jakaś taka dla nich zupełnie bez precedensu. Ja myślę, że tak, że przede wszystkim te nasze dzieci trzeba obserwować, bo one wchodzą też w tą zmianę, ta zmiana jest jakimś procesem i to, że one na przykład świetnie radziły sobie 2 tygodnie temu z tą sytuacją, to nie znaczy, że to tak będzie wyglądało zawsze, więc przede wszystkim taka obserwacja i taka uważność na to dziecko, na emocje, na to, co ono nam sygnalizuje, na to, czy ono chce rozmawiać, czy ono gdzieś tam zaczyna unikać tych rozmów, czy ono się dzieli emocjami, zapraszać to dziecko do rozmowy, sprawdzać co jakiś czas, jaki jest, co jest teraz dla ciebie najtrudniejsze, czego byś teraz potrzebował, może byś potrzebował czegoś ode mnie. Więc ja myślę sobie, że tutaj ta uważność i takie patrzenie na to dziecko, że ono też jest w nowej dla siebie sytuacji, jest jakieś takie kluczowe. Myślę sobie, że też inaczej oczywiście dzieci w różnym wieku mogą reagować. Te młodsze mogą reagować jakąś ekscytacją, te starsze mogą reagować buntem. Natomiast no, ten aspekt emocjonalny u każdego z nas jest bardzo podobny i bardzo ważny. Więc
to jest na pewno nietypowa sytuacja i tak zastanawiam się, jak my możemy na przykład ten stres rozładować, kiedy ten kryzys przychodzi, że mamy naprawdę już serdecznie dosyć wszystkiego, całego naszego otoczenia i kiedyś na przykład braliśmy ręcznik, szliśmy na basen, tak? Albo gdzieś tam biegać, czy na siłownię, żeby rozładować stres w jakiś tam sposób, pobyć trochę samemu ze sobą. A teraz co? Co możemy zrobić? Czego, że możemy się chwycić? Jak to możemy w ogóle sobie wytłumaczyć?
No właśnie, przede wszystkim ja bym zwróciła uwagę na to, że to jest taki moment, kiedy my możemy spojrzeć na te nasze wcześniejsze nawykowe działania. Ja bym w ogóle od tego zaczęła, że myślę sobie, że my jesteśmy w takim czymś pomiędzy. Te nasze stare mechanizmy, stare w sensie dotychczasowe, jakieś nawyki, one albo przestały działać, albo na przykład jesteśmy w jakimś ograniczeniu i tak jak Pani wspomniała o tym basenie, na ten basen wyjść nie możemy, a nowe metody jeszcze nie są wypracowane, bo my się dopiero ich uczymy i my dopiero jakby sprawdzamy, co nam będzie teraz służyć.
Czyli musimy sobie znaleźć takie nowe koło ratunkowe, tak?
Jakieś nowe koło ratunkowe, ale ja bym tutaj też, jeżeli mogę, to bym namawiała do takiej autorefleksji. No właśnie, jeżeli, nie wiem, wychodziłam na basen, to jaką potrzebę realizowałam, tak? No może na przykład, nie wiem, potrzebę rozładowania napięcia. Więc jeżeli moją potrzebą jest rozładowanie napięcia, to jak ja mogę zrobić to teraz inaczej, jeżeli na ten basen wyjść nie mogę? I myślę sobie, że nawet w tym ograniczeniu, w jakim jesteśmy, jest wciąż mnóstwo rzeczy, na przykład związanych z możliwością wysiłku fizycznego, które my możemy robić. Ja na przykład jak rozmawiam ze swoimi klientami, odbywamy sesje na Skype'ie, to widzę na przykład, że w tle pojawiły się jakieś trenażery, czyli coś wyciągali ci moi klienci z piwnicy i coś próbują po prostu trenować w inny sposób, chociaż nie wiem, wcześniej na przykład biegali po lesie. Czyli jest to takie poszerzanie spektrum możliwości w tych okolicznościach, w jakich jestem.
Bo oczywiście ma znaczenie tutaj też to, jaki my mamy charakter, jakimi ludźmi byliśmy wcześniej, jakimi jesteśmy ludźmi, tak? Co nas uspokaja, co nam sprawia satysfakcję, w jaki sposób możemy się rozładować.
Ja myślę, że to tak, oczywiście, że każdy z nas ma jakąś swoją historię, wypracowane strategie, wypracowane style rozładowywania napięcia i musimy znaleźć po prostu jakieś inne, adekwatne na tą sytuację rzeczy. To może być na przykład jakieś ćwiczenia zdalne, mnóstwo tego się pojawiło w internecie, jakieś, nie wiem, jakaś joga zdalna, czy jakieś inne ćwiczenia. To wciąż może być jakiś spacer, ostatecznie możemy wypożyczyć psa od sąsiada, jeżeli bardzo potrzebujemy tego ruchu i wyjść. Także myślę sobie, że to jest takie, to do czego bym namawiała, to taką jakąś większą jakby elastyczność i poszerzanie takich horyzontów w znajdowaniu rozwiązań dla siebie na ten moment, żebyśmy się nie kurczowo nie trzymali tego, że coś straciłam i tego już nie mogę robić i w zasadzie nic już nie mogę robić, bo to jest taka równia pochyła i to jest zgubne.
A jakie mogą być skutki takiej długiej izolacji? Co zrobić, żeby z tej sytuacji wyjść zdrowo? Żeby nam się rodzina nie rozsypała, żebyśmy się nie skonfliktowali, żebyśmy wrócili na normalne tory za jakiś czas, kiedy będzie już można.
Ja myślę sobie, że tutaj kluczową rzeczą jest to, jak my o tej izolacji myślimy, czyli nasze przekonanie. Bo jeżeli ja myślę o tym, że izolacja jest więzieniem, to nasz organizm zareaguje trudnymi emocjami, jak na myśl o więzieniu, tak? To będzie złość, to będzie strach, niepokój. I to oczywiście nie wpłynie na jakieś lepsze nasze funkcjonowanie. Natomiast jeżeli pomyślimy o tej izolacji w jakichś takich kategoriach bardziej, nie wiem, odpowiedzialności społecznej, że ta izolacja jest po coś, że my chronimy nie tylko siebie, ale chronimy też być może inne osoby, to tutaj uruchamia się więcej takich więcej takich emocji związanych z tą postawą obywatelską właśnie, jakaś solidarność, jakaś taka empatia. Po prostu nadajemy tej izolacji poczucie sensu, tak? Więc jakby łatwiej nam w tej izolacji funkcjonować, to jest jedna rzecz. Izolacja jest w ogóle jedną z takich cięższych kar dla ludzi w ogóle, tak? Przecież nawet w naszych praprzodkach ta banicja to była jedna z takich chyba najgorszych kar, na jaką był skazywany człowiek w stadzie. Więc myślę sobie, że to, co, żebyśmy nie zapominali o tym, że my po prostu też potrzebujemy ludzi wokół siebie, tego kontaktu społecznego, ale też czasy, w jakich funkcjonujemy, sprzyjają nam. Mamy bardzo dużo, to tak jak możemy dużo rzeczy prowadzić zdalnie teraz, tak? Mamy mnóstwo komunikatorów, Skype'a, Zoomy, żeby zobaczyć się. Wiem, że ludzie teraz przez święta korzystali z tego, żeby zobaczyć się z bliższą i dalszą rodziną. I myślę sobie, że pamiętajmy o tych możliwościach i utrzymujmy ten kontakt z bliskimi ludźmi, z przyjaciółmi, bo to jest nam teraz bardzo potrzebne. To nam na pewno pomoże w izolacji.
I chwycić się tego tematu, że to nie jest na zawsze.
O tak, myślę, że to jest też bardzo ważne. Wcześniej rozmawiałyśmy o dzieciach, ale w ogóle to podkreślanie tej tymczasowości, na przykład w przypadku dzieci, robienie takich, nie wiem, tygodniowych planów, no bo pewnie dłuższe jakieś plany nie wchodzą w grę, ale podkreślanie tej tymczasowości, nawet jeżeli my nie wiemy, jak długo ta sytuacja potrwa, to jednak ona jest ograniczona w czasie i o tym myślę, że warto też pamiętać.
Danuta Rocławska, psycholog i coach, jest z nami, a do rozmowy wracamy za kilka minut. Joanna Matuszewska, witam Państwa ponownie. Moim gościem jest Danuta Rocławska, psycholog i coach specjalizująca się w wychodzeniu z sytuacji kryzysowych, która między innymi pracuje z lekarzami z jednego ze szpitali w Gdańsku. Witam Panią ponownie.
Dobry.
Są ludzie, którzy muszą pracować, nie mogą zostać, tak jak znaczna część, w domach. Pielęgniarki, lekarze, ratownicy medyczni, wszystkie osoby, które zajmują się ochroną zdrowia. To są dla nich trudne chwile. Oni mają dużo lęku w sobie. Z tego, co Pani może nam powiedzieć, co wynika z Pani sesji z takimi osobami?
Zaczęłabym od tego, że lekarze i pracownicy służby zdrowia, że nawet w takich typowych, standardowych sytuacjach, warunkach, kiedy nie grasuje koronawirus, że to jest taka grupa zawodowa, która ludzie, którzy pracują w takiej zwiększonej mobilizacji, w takiej podwyższonej gotowości. I można powiedzieć, że ten stan podwyższonej gotowości, mobilizacji w przypadku tych ludzi jest normą. Teraz mamy taką sytuację w ogóle bez precedensu, bo oprócz tego, że no pojawił się stan zagrożenia taki realny, stan zagrożenia życia, to również mamy bardzo dużo niepewności. Więc to jest jakby taki dodatkowy faktor, który nakłada się na codzienność no właśnie lekarzy i pielęgniarek.
Kiedy do nas, do ludzi, którzy są cywilami w cudzysłowie, docierają takie informacje, że lekarze się obawiają, że mówią o braku sprzętu do ochrony osobistej, że oni nie mają komfortu pracy, to my zaczynamy też się bać jako społeczeństwo. Tak to działa między innymi?
Tak to działa, bo jest coś takiego jak zarażanie się takim niepokojem. Jeżeli my słyszymy, że coś, co ma założenia nam dać jakieś poczucie bezpieczeństwa, czyli właśnie te struktury medyczne, lekarskie, myślę sobie, że taka sytuacja no, obnaża wiele różnych dysfunkcji. No, między innymi to, że być może nie do końca nasze szpitale są gotowe na to.
To co zrobić, żeby wyzbyć się tego lęku? Jak pracuje się z takimi osobami?
To jest praca bardzo, bardzo indywidualna, ponieważ każdy przychodzi na taką rozmowę z jakimś swoim indywidualnym bagażem i z jakąś indywidualną potrzebą, ale ja myślę, że to, co jest ważne w takim ogólnym też patrzeniu na lekarzy, a myślę, że my trochę o tym zapominamy, bo patrzymy przez ten pryzmat ich takiej pracy zawodowej, to, że Każdy lekarz, każda pielęgniarka, no za tymi osobami stoją także bardzo, stoi jakieś ich życie prywatne, tak? Stoją ich takie rodzinne problemy, rodzinne tematy, na przykład, nie wiem, dzieci w nauczaniu zdalnym, tak? i ten cały temat, który trzeba ogarnąć. Chorzy starsi rodzice, jacyś partnerzy, z którymi teraz na przykład nie można się spotykać z uwagi na tą sytuację. Że tutaj jest bardzo dużo takich uwarunkowań osobistych. Lekarze, z którymi ja pracuję, też są często naukowcami, więc mają cały ten aspekt pracy zawodowej. I w momencie, kiedy myślą, że mogą teraz pracować zawodowo, pisać artykuły, tworzyć, i okazuje się, że z jakiegoś powodu, i to jest też naturalne, ten dostęp do pracy twórczej zostaje w jakiś sposób zablokowany, to też może być kolejne źródło frustracji. Myślę sobie, że warto spojrzeć tak szerzej po prostu na tą grupę zawodową, na tych ludzi, bo to nie jest tylko ta część ich związana z praktyką lekarską. Ale też patrząc na praktykę lekarską, lekarze mają różne specjalności i teraz takie standardowe leczenie pacjentów, którzy ci lekarze do tej pory prowadzili, też jest bardzo utrudnione. Tak? Myślę tutaj o kardiologach, myślę tutaj o takich specjalnościach onkologicznych. To też jest dodatkowe źródło frustracji u tych ludzi. Także myślę, że spójrzmy szerzej na ten problem. To, z czym borykają się te osoby, no, budzi jakiś mój najwyższy szacunek i myślę, że warto też tutaj z taką wdzięcznością patrzeć na to, z czym ci ludzie się mierzą. Natomiast pytała Pani, jak poradzić sobie ze strachem, i ja myślę sobie, że to jest też temat taki bardzo złożony, natomiast to, od czego bym zaczęła, to w ogóle od takiego skontaktowania się z tą emocją, tak, żebyśmy nie przychodzili nawykowo w jakieś działanie, tylko żebyśmy zatrzymali się i jakby dali sobie też taką bazową akceptację na to, że możemy się bać i że ta emocja strachu, niepokoju, lęku w tej sytuacji jest jak najbardziej naturalna. Czyli
to nie jest trochę tak, że ten strach może być przed człowiekiem właśnie, bo my możemy się na przykład jako pacjenci bać, bo słyszymy, że najwięcej zakażeń koronawirusem jest w placówkach ochrony zdrowia albo w domach pomocy społecznej, że możemy się po prostu bać. Wszędzie mamy do czynienia w tej chwili w mediach z informacjami na ten temat i słuchanie tego za dużo też będzie potęgowało ten stres.
Na pewno tak. Ja bym jeszcze wróciła do tej emocji strachu, bo to jest tak, że emocja w swojej takiej biologicznej naturze ma nam przynieść informację pod tytułem, w przypadku strachu to jest komunikat pod tytułem zabezpiecz się, sprawdź coś jeszcze raz. Natomiast to, co my ludzie robimy świetnie, to wzmacniamy emocje naszymi myślami. Więc myślenie w kategoriach czarnowidztwa, myślenie czarnymi, takimi najgorszymi scenariuszami, może powodować, że ta emocja strachu, lęku, niepokoju tak się w nas zagnieździ. Wracając do pytania o pacjentów, którzy rezygnują z swoich standardowych, ustalonych zabiegów, to myślę sobie, że tutaj też ważny jest taki zdrowy rozsądek i sprawdzanie tego, na co mam wpływ, a na co wpływu nie mam. Że to jest taka kwestia podejmowania wyborów, podejmowania decyzji, zgodnie z jakby ze swoim stanem wiedzy, z jakimś zaufaniem. No myślę, że tutaj ten zdrowy rozsądek jest wciąż nam wszystkim potrzebny.
I ten strach może być bardziej zaraźliwy nawet niż koronawirus, kiedy będziemy ciągle wkręcać się, prawda, w informacje takie bardzo złe.
Strach jest zaraźliwy, strach może paraliżować nasze działanie. Ale myślę, że to, co też jest ważne tak społecznie, to to, że strach powoduje wrogość i możemy mieć oczywiście z nasileniem takich wrogich postaw, z szukaniem winnych, z taką postawą szukania winnych, czy z jakąś koniecznością, z potrzebą znalezienia kozła ofiarnego. I to są oczywiście takie destrukcyjne działania i destrukcyjne postawy, ale one bardzo mocno wiążą się z takim właśnie nasilonym, nadmiarowym strachem.
Bardzo wiele osób w obecnej sytuacji może mieć takie poczucie utraty kontroli, bo nie ma wpływu właściwie na to, co się dzieje. I to jest dla naszej psychiki też jakaś informacja, jakieś ma to znaczenie, że no, tracimy kontrolę i przez to potęgujemy ten lęk u siebie?
Ja myślę, że temat poczucia kontroli jest też tutaj znamienny. Myślę sobie, że w ogóle osobom z taką dużą potrzebą kontroli jest teraz znacznie trudniej funkcjonować. Jeżeli nawet sobie nie zdajemy sprawy z pewnych rzeczy, z pewnych naszych uwarunkowań, to to jest taki dobry moment na to, żeby się zatrzymać i jakby posprawdzać pewne reakcje, pewne potrzeby u siebie. do czego jest mi ta kontrola potrzebna, jakie ona kawałki mi załatwia, a co będzie, jak zaakceptuję pewne rzeczy, czy mam sobie taką gotowość na to, żeby zaakceptować tą sytuację, pomimo tego, że nie wiem. I jeżeli ja pracuję z osobami, które mają takie poczucie kontroli, to jakby sprawdzamy sobie zawsze to, co w tej sytuacji ta osoba nadal może robić, jaki plan może sobie stworzyć, żeby podzielić tą sytuację na takie obszary wpływu i oddzielić od tych rzeczy, na których my po prostu wpływu nie mamy i tam nie kierować naszej energii, bo to jest taka, tak bym powiedziała, para w gwizdek. Natomiast tam, gdzie mogę działać, tam, gdzie mam wpływ, tam mogę jakby demonstrować swoją sprawczość.
I każdy musi znaleźć tutaj swój styl działania w tym kryzysie.
Każdy musi znaleźć adekwatny dla siebie i na tę chwilę styl działania. Ja myślę, że z tym stylem działania, z tym stylem reagowania w kryzysach, to my też jesteśmy zaprzyjaźnieni, bo można powiedzieć, że każdy z nas, tak schematycznie nawet rzecz ujmując, ma jakąś tendencję, ma jakiś właśnie taki styl reagowania na trudne sytuacje. Można wymienić takie trzy bazowe style. Jeden to jest styl skoncentrowany na działaniu, czyli po prostu idę w działanie, szukam rozwiązań. Ten styl ma, oczywiście bywa dość skuteczny, natomiast ma jedną pułapkę, mianowicie taką, że my często koncentrując się na zadaniach, odcinamy się od swoich własnych emocji. Więc jeżeli rozpoznajemy się tutaj w tym stylu, to warto też zadbać o tą część emocjonalną. Właśnie tak jak mówiłam wcześniej, zatrzymać się nad tym, sprawdzić, co ja czuję, co to jest za emocja, żeby tych emocji po prostu nie zgubić. Drugi taki styl związany jest, on jest taki, można powiedzieć, przeciwstawny do tego pierwszego, bo to jest taki styl skoncentrowany na emocjach. To są takie osoby, które no właśnie w sytuacjach trudnych mają te emocje nadmiarowe. To o takich osobach mówi się, że one lubią taplać się w tych swoich emocjach i rzeczywiście mają kontakt z emocjami, natomiast to bycie w tych nadmiarowych emocjach utrudnia działanie. I tutaj należałoby oczywiście przerobić te emocje i dać im dojść do głosu, natomiast zacząć konstruować jakiś taki bardzo prosty plan działania, tak, żeby wejść w działanie. I trzeci styl to jest styl taki unikający, taki styl skoncentrowany na unikaniu, ale w zasadzie udający, że nie ma żadnego problemu. Tutaj są często jakieś działania zastępcze, nie wiem, te osoby na przykład w tej sytuacji mogą cały czas spędzać czas na mediach społecznościowych, czyli po prostu robią jakieś takie mnóstwo takich bezproduktywnych rzeczy i nie konfrontują się z tym, że coś się z nimi dzieje, że zaczynają funkcjonować w niestandardowy czy pogarszający się dla nich sposób.
A czy ta sytuacja, w jakiej myśmy się znaleźli w tej chwili, ona może przynieść jakieś pozytywne efekty, że możemy tutaj gdzieś znaleźć coś pozytywnego, a nie tylko same złe, negatywne jakieś skutki?
Jak najbardziej i bardzo bym też do tego namawiała, żeby w kryzysie zobaczyć pewne szanse. Co ciekawe, chiński znak, który oznacza kryzys, on składa się z dwóch znaków. Jeden znak oznacza zagrożenie, a drugi znak oznacza właśnie szansę. I tak jak mówi się o takim posttraumatycznym wzroście, czyli jakichś takich rozwojowych możliwościach, które zadziewają się po trudnych sytuacjach, to w tym kryzysie my możemy dostrzec jak najwięcej takich szans dla siebie. No bo co my zyskujemy? Myślę sobie, że przede wszystkim my zwiększamy świadomość siebie, jakichś swoich mocnych stron, cech, dzięki którym sobie radzimy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to to, że my wychodzimy z pewnych takich automatyzmów, które do tej pory nam się sprawdzały, ale być może to było jakieś życie na autopilocie, czyli wypracowujemy na nowo nawyki, zwiększamy naszą odporność psychiczną, jakąś taką elastyczność naszego działania, to jak się szybko regenerujemy po sytuacjach trudnych. Zwiększamy też poczucie sprawczości, bo jeżeli wyjdziemy z czegoś, pokonamy jakąś trudność, no to my czujemy się też wzmocnieni. I myślę, że też to jest taki moment, gdzie my możemy wzmacniać takie nowe jakości dla nas, jak zaufanie do siebie, jak intuicja, jak odwaga. Także tak bym spojrzała na kryzysy, że one są też jakby dużą szansą dla nas teraz. Myślę, że ta sytuacja, w której jesteśmy, jest też taką wyjątkową dla nas okazją i takim zaproszeniem do autorefleksji.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Danuta Rocławska, psycholog i coach specjalizująca się w wychodzeniu z sytuacji kryzysowych. Mam nadzieję, że rozmowa pomoże Państwu też znaleźć się w tej obecnej sytuacji i poradzić sobie z nią. Dziękuję jeszcze raz.
Dziękuję.
Do usłyszenia. Joanna Matuszewska.